podróże filozoficzne. W roli przewodnika...
Nazywam się Janusz Sytnik-Czetwertyński, jestem doktorem habilitowanym filozofii, a prywatnie filozofem poszukującym. Jedną z najbardziej znanych tez krytycznej filozofii Kanta, przypomnijmy, Kant żył w latach 1724-1804, jest podział sądów. Chodzi o sądy, jakie wypowiadamy na jakiś temat. Przecież zawsze mamy jakieś zdanie. A mówiąc prościej, chodzi o wszystkie nasze wypowiedzi, które określamy mianem zdań oznajmujących. Tu stoi dom, dziś jest makabryczna pogoda, mam na imię Tutenchamon i tak dalej. Zdania te są prawdziwe, gdy są zgodne z rzeczywistością, a fałszywe, gdy są niezgodne z rzeczywistością, proste. O co zaś chodziło Kantowi? Zacznijmy od tego, że jego filozofia opiera się na bardzo przewrotnym domniemaniu. To nie rzeczy kształtują nasze wyobrażenia o nich, lecz my, a dokładnie nasz umysł kształtuje rzeczy. Czyli rzecz mi się wydaje taka, a nie inna, na przykład drzewo zielone, a jego kora gofrowana i brązowa. Nie dlatego, że tak jest naprawdę, ale dlatego, że to my w naszej głowie dopisujemy rzeczom różne właściwości. Skąd zatem bierze się na przykład brąz albo zieleń? Otóż rzecz prosta, rzeczy te mamy po prostu wrodzone. I kiedy dotrze do nas odpowiedni bodziec, na przykład fala o danej długości, to w głowie wyświetli się nam barwa zielona. Drzewo więc tak naprawdę nie jest zielone, a tylko my, albo dokładniej nasz mózg, kolorujemy rzeczy, które widzimy. Kant dochodzi nawet do przekonania, że nie ma czasu ani przestrzeni, że są to tylko sposoby ujmowania rzeczywistości przez nasz mózg. A mówiąc prościej, czas i przestrzeń są dodawane przez mózg do obrazu rzeczywistości zewnętrznej, jaki się nam wyświetla w głowie. Co jeszcze tam jest dodawane? Proszę Państwa, zdaniem Kanta mnóstwo różnych rzeczy, na przykład wszystkie cechy ilościowe, jakościowe, wszystkie relacje, a nawet to, że coś się nam wydaje jednością. Ba, nawet pojęcie wszechświata jest wedle Kanta takim dodatkiem. A skoro tak, to znaczy, że my nie widzimy świata zewnętrznego. On jedynie wysyła do nas bodźce, które trafiają do naszych zmysłów, stamtąd są transportowane układem nerwowym do mózgu, a tam wyświetlane zostają obrazy tego, co mózg ma wrodzone. Można powiedzieć, że świat zewnętrzny gra na nas jak na fortepianie. Klawiatura to będą wtedy nasze zmysły, zaś struny to wrodzone w nas obrazy, które w zależności od bodźca, czyli poruszenia klawisza, wzbudzają się bądź nie. Kant zauważa coś jeszcze. A mianowicie to, że o ile poznajemy tylko samych siebie, czyli widzimy jedynie wrodzone w nas obrazy, o tyle nasze sądy wypowiadamy na temat świata zewnętrznego. No i należy się teraz zapytać, czy to jest w ogóle w jakiś sposób uprawnione. Widzimy to, co w sobie, a mówimy o tym, co jest na zewnątrz. Czy w ogóle między rzeczami zewnętrznymi a naszymi obrazami w głowie zachodzi jakiś związek? Z pewnością, proszę Państwa, jest tu związek następstwa. Za każdym bowiem razem, gdy w rzeczywistości zewnętrznej dzieje się jakieś zjawisko, to w naszej głowie, zgodnie z tym samym harmonogramem, pojawią się zastępcze obrazy w głowie. Czyli jakikolwiek związek jest. No i teraz pojawia się pytanie najistotniejsze. Czy jest możliwe poznanie bezpośrednie, takie, które odnosiłoby się wprost do rzeczy? Wydaje się, że nie, no bo niby jakim zmysłem mielibyśmy ten świat poznawać, skoro wszystkie zmysły, które posiadamy, to jedynie odbiorniki, a nie nadajniki. Kant tymczasem powie, że takie poznanie, poznanie obiektywne, jest jednak możliwe. Przeprowadza takie oto rozumowanie. Wszystkie możliwe wypowiedzi, sądy o świecie zewnętrznym możemy podzielić dwoma sposobami. Po pierwsze, w zależności od relacji z rzeczywistością mogą to być sądy niezależne od rzeczywistości, czyli tego, co doświadczamy. Są to takie wypowiedzi, kiedy coś zakładamy, że jest takie, a nie inne. Jest to wypowiedź uprzedzająca fakty. W języku potocznym mówimy, że coś zakładamy z góry. Kant nazywa to sądami a priori. I drugie to sądy wypowiadane na podstawie tego, czego już doświadczyliśmy. Kant nazywa je sądami a posteriori. Te drugie sądy są już, można tak powiedzieć, zabrudzone tym, co nam wyświetla mózg, bo przecież nasze doświadczenie pochodzi właśnie z tego, co widzimy w naszej głowie. Nie mówią więc bezpośrednio o świecie zewnętrznym, pokazują jedynie wyobrażenie tego świata w nas wrodzone. Z tego wynika, że sądy obiektywne musiałyby przekraczać te nasze wyobrażenia, a więc być a priori, czyli z góry zakładane. Ale to nie koniec. Drugi podział sądów jest w zależności od tego, do czego się one odnoszą. Są to tak zwane sądy analityczne, kiedy analizujemy i definiujemy jakieś pojęcie. Te sądy niczego nowego nam nie mówią. Jedynie można powiedzieć, że tłumaczą to, co już wiemy. Na przykład samochód to maszyna. Są jednak jeszcze sądy syntetyczne, które starają się powiedzieć na temat czegoś, o czym myślimy, coś więcej. Na przykład samochód stoi na skraju lasu. Wynika z tego, że obiektywne musiałyby być wypowiedzi, które byłyby a priori, czyli niezależne od doświadczenia, i dopowiadałyby o danej rzeczy coś nowego ponad to, co wiedzieliśmy dotychczas. Przykładem takiego sądu jest na przykład twierdzenie: każde zjawisko ma swoją przyczynę. Jest ono a priori, bo przecież nie mamy doświadczenia, nie odwołuje się ono do czegokolwiek, co poznaliśmy, a jeśli już nawet, to przecież nie przebadaliśmy wszystkich zjawisk. Twierdzenie to dodaje zaś coś do naszej wiedzy, która jest przecież zawsze tylko wycinkowa. Tutaj twierdzimy, każde zjawisko ma przyczynę, również to, którego jeszcze nie znamy. Mam nadzieję, że dotrwali Państwo do końca dzisiejszego wykładu wyjątkowo trudnego, o wyjątkowo trudnej filozofii była dzisiaj mowa i z wyjątkowo trudnym problemem było się nam dzisiaj mierzyć. Dziękuję bardzo.